Zaczynamy studium dalej tego samego fragmentu, natomiast już pewne rzeczy wiemy. Chciałbym, żebyśmy jeszcze krótko je podsumowali, ponieważ rozpoczęliśmy studium o biskupach. Trochę się ono przedłużyło, natomiast też nie uważam, żeby to był czas stracony, dlatego że sporo rzeczy mogliśmy dopowiedzieć,
zobaczyć
jeszcze dodatkowo. I dzięki Bogu, bo Bóg błogosławi i za to Mu bardzo dziękuję i myślę, że Wy wszyscy. Natomiast podsumujmy sobie jeszcze w kwestię nienaganności. Co pamiętacie z nienaganności z ostatniego studium? Czy dotyczy ona wybrańców?
Standard dla wszystkich wierzących.
Nienaganność jest standardem.
Jest bardzo ważne.
Tak. Dla wybrańców.
Dla wszystkich wierzących.
Tak. To jest standard. Co się przewija przez całą Biblię? Jaka kwestia?
Posłuszeństwa Bogu.
I czego jeszcze w kwestii małżeństwa?
Wierności.
Wierności. Dlaczego? Słuchajcie, co jest bardzo ważne? Małżeństwo, jak pamiętamy ze studium, dotyczy czego? Życia tu na tej ziemi. Adam był sam. Bóg go stworzył w określonym ciele, z określonymi potrzebami. Wyglądał tak, jak wyglądał, prawda? Został stworzony Adam w pewien określony sposób, ściśle zaplanowany przez Boga. To nie chaos, że Bóg, wiecie, improwizował. Nie. I Bóg dał Adamowi pomoc. Najlepszą dla niego, odpowiednią. Kobietę. Jedną. Nie dwie, nie trzy, nie pięć. Jedną. I ona miała być mu pomocą. I jest napisane... Opuści człowiek ojca i matkę i stanie się jednym ciałem z żoną. Fizycznie i duchowo, jak sobie powiedzieliśmy. Natomiast potrzeba żony wynika nierozerwalnie z potrzeb fizycznych człowieka i tego, jak został stworzony, z jakimi emocjami został stworzony, wszystkiego. I trzeba o tym pamiętać. I w związku z tym, że ma to pewien wymiar duchowy, jak czytamy w Koryntian, tak? Że jest jeden tylko grzech przeciwko ciału. Grzech wszeteczeństwa. Wszystkie są poza ciałem. Dlatego przez całą Biblię przewija nam się aspekt wierności. On jest tak ważny dla Boga. Dlaczego? Bo ta część cielesna przekłada się na sprawy duchowe. Wierności. Moralnego, stanu moralnego człowieka. Dlatego, kiedy patrzymy później, po zgrzeszeniu Adama i Ewy, co się działo, widzimy, że w wielu sytuacjach wręcz było nakazane mieć więcej niż jedną żonę. Dlaczego? Bo takie było prawo, takie były zasady obowiązujące w tym czasie. To wynikało z wielu kwestii, natomiast Bóg miał nad tym cały czas kontrolę. Natomiast nie to było Bożym planem dla człowieka. Boży plan dla człowieka sprzed grzechu to jest Eden. Natomiast nie oznacza to również, że potem to, co się działo, wymknęło się spod Bożej kontroli i Bóg na to patrzył krzywym okiem. Bo czytaliśmy, że nie. I musimy również spojrzeć na to z perspektywy innej kwestii, kiedy Bóg jest Bogiem pokoju? Czy wojny? Bóg kocha pokój. Dlatego w nowej ziemi nie będzie wojny. Czy w takim razie Bóg, błogosławiąc Dawida w czasie wojen, kiedy przelewał krew, kiedy ginęły całe narody, kiedy Bóg mówi, ja pójdę przed tobą i będę walczył z twoimi wrogami, to Bóg się pomylił? Zmienił się? Nie, była taka potrzeba. Dlatego, że te narody grzeszyły. Trzeba było sądu nad nimi dokonać, ale również dać miejsce dla narodu wybranego. Czy Bóg przestał być Bogiem pokoju? Nie. Nie to jest Bożym zamysłem na wieczność. Ale był czas, kiedy potrzebna była wojna, kiedy potrzebny był sąd nad narodami. Bóg się nie zmienił, on jest sprawiedliwy. Dlatego musimy również spojrzeć na to z perspektywy czasu, całej Biblii. Bóg się nie zmienił w sprawach wierności. Bóg się nie zmienił w sprawie tego, że jest Bogiem pokoju, ale Bóg jest Bogiem również, który potrafi sprawiedliwy wyrok wykonać. Bóg jest Bogiem, który nie pozwoli się z siebie naśmiewać, drwić, mieć innych bogów. Bóg na to nie pozwala. Bóg widzi serca ludzi, Bóg widzi ich postawę i dokonuje sądu. Ale powiedział Dawidowi co? Nie wybudujesz mi świątyni, dlatego że przelałeś wiele krwi. Ale kto wybuduje? Twój syn. Dlaczego? Bo on będzie królem pokoju. Za jego czasów nie będzie wojny i on mi wybuduje świątynię. Ale dał dobre świadectwo Dawidowi. Nie powiedział, że byłeś zły, że walczyłeś. Nie. Taka była potrzeba i musimy to zrozumieć. Bóg się nie zmienia, Bóg jest taki sam, tylko musimy zrozumieć, że Bóg działa w różnych sytuacjach w różny sposób, ale cały czas jest taki sam. Dlatego kiedy patrzymy na kwestię małżeństwa, to musimy zobaczyć, że był czas, że Bóg wręcz akceptował wielożeństwo, a w niektórych kwestiach, jak na przykład w kwestii lewiratu, nakazywał wręcz to. Dlaczego? Bo miał troskę o tą kobietę. Miał troskę o lud. Miał troskę o to, żeby ziemia nie poszła w obce ręce. To było prawo. Natomiast nie był to Boży plan na wieczność, bo na wieczność to ani się żenić, ani za mąż wydawać będą. Będą jak aniołowie w niebie. Dlaczego? Bo małżeństwo, sprawy męsko-damskie są przypisane do tego ciała nieuwielbionego. Dotyczą tej ziemi, nie nowej. I kiedy teraz patrzymy na to, co się dzieje w Nowym Przymierzu, to musimy zobaczyć, że wracamy do wzorca z Edenu. Dlaczego? Bo nastąpił moment, w którym człowiek został pojednany z Bogiem przez krew Jezusa Chrystusa. Więc może być znowu taka relacja, jak przed tym, kiedy człowiek został oddzielony od Boga. Dlatego wydaje się oczywistym, że tak jak standard podporządkowania żony mężowi, tak jak czytaliśmy w liście Koryntian, tak również jedna żona jest normą. Tak powinno być. I to jest oczywiste. To nie jest dla wyjątków, że teraz tak, biskup to ma mieć jedną żonę, bo on jest w standardzie z Edenu, a pozostali nie są w standardzie Edenu i mogą mieć 5. No nie. Wszyscy podlegamy pod standard Boży Nowego Przymierza. I nie można sobie wyobrazić inaczej, niż mówi Słowo Boże. I nie tu, w tym miejscu jest mąż jednej żony, ale patrzymy na Eden. Bóg dał człowiekowi jedną kobietę za żonę. Pomoc odpowiednią dla niego. Do tego, co miał robić w Edenie, nie po grzechu. Dlatego wydaje się oczywistą rzeczą, że chrześcijanie tak powinni postępować. Pomijam fakt, kiedy się ludzie nawracają w różnych tradycjach, sytuacjach. Bóg potrafi to uporządkować. Nie zmienia to jednak faktu, że standard jest. Standard jest. I tu trzeba wiele mądrości, rozważania Słowa Bożego, żeby wiedzieć, jak się zachować. Nas to nie dotyczy, możemy sobie zostawić ten temat. Nikt z nas nie nawrócił się, mając 5 żon, także spokojnie. Ale mówię, że są takie sytuacje, oczywiście można się nad nimi pochylić, ale nie musimy my tego robić. Nas to nie dotyczy. Więc standard wierności przewija się od początku. Dlaczego? Bóg się zawsze brzydził grzechem, cudzołóstwem, przeteczeństwem. To było obrzydliwe dla niego. Dlaczego? Dlatego, że Bóg stworzył ludzi, żeby byli wierni. Żeby byli uczciwi, szczerzy, lojalni. Tacy mieli być, bo taki jest Bóg. I jest to możliwe w Nowym Przymierzu. Ludzie grzeszni nie potrafią tacy być. Nawet żeby bardzo chcieli. W jednym będą, w drugim nie. Ale Bóg po to dał Ducha Świętego, jak czytaliśmy w liście Piotra, żeby człowiek mógł tak żyć. I to jest standard. Dla wszystkich. Przepraszam za ten krótki wstęp, natomiast chciałem to w ten sposób podsumować, jak gdyby, bo nie zdążyliśmy tego zrobić tydzień temu, żeby była jasność. Dzisiaj mamy jeden standard. Dzisiaj kwestia nałożnicy, albo wręcz inaczej, kochanki, zmieniła w ogóle znaczenie tego, jak było kiedyś. Kiedyś to była żona. Dzisiaj jest to naganne, to jest wszeteczeństwo, tak? Ale wiemy również dlaczego. Dlatego, że obowiązuje prawo Nowego Przymierza. Gdzie nie ma miejsca na inne kobiety w życiu mężczyzny, jak ta jedna. Dzisiaj nawet w świecie to się zdewaluowało. Natomiast nie możemy patrzeć na dzisiejsze to, co widzimy i mówić, że to jest w Biblii, bo tego tam nie ma, tam jest co innego napisane. Nie można do Biblii podchodzić według tego, co ja dzisiaj widzę, ja sobie to odbieram. Ty sobie tu tak odbierasz, ktoś gdzieś indziej inaczej. W jednym kraju jest taka tradycja, w drugim inna. Co byś po tradycji patrzył? Słowo Boże jest ponad tradycją. Jest niezmienne dla wszystkich wierzących. Więc wracając do jednej żony. Jeżeli spojrzymy na tekst, jeszcze raz będę to wałkował, to mamy tak, biskup więc ma być nienaganny, już wiemy, co to znaczy nienaganny, tak? Bo dalej jest wymieniony. Mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania. I dalej, w czwartym wersecie, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku. Jeśli bowiem, dalej jest wytłumaczenie, jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o Kościół Boży? Czyli w czym mamy problem? Mamy problem w tym, że ktoś ma żonę i dzieci. No dobrze, on ma żonę i dzieci, załóżmy. I to już jest dowód, że będzie dobrze rządził Kościołem?
Nie.
No nie! Więc jak gdybyśmy wyrzucili następny werset, ten piąty, no to możemy powiedzieć, ma żonę, ma dzieci odfajkowane. Ale nie w tym jest problem. Nie na to Paweł kładzie nacisk. Oczywiście, że ktoś, kto ma rządzić, tu chodzi o to, żeby on właściwie tym domem rozporządzał. Zobaczcie list do Tytusa. Jeszcze wróćmy do Tytusa. Szósty werset. Jeśli ktoś jest nienaganny znowu, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwinione o hulaszcze życie lub niekarność. Biskup bowiem jako szafarz Boży ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy. Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się mu sprzeciwiają. Dlaczego? Bo byli tacy, którzy się sprzeciwiali. I teraz oni szukali haków na tego, który im wykazywał niewłaściwą postawę. Dlatego on musi być nienaganny. Nie można wybrać człowieka, który zaniża poziom albo żyje w grzechu. Dlaczego? No bo on nie będzie przekonywujący zwyczajnie. Będzie mu łatwo zarzucić to, co on sam pokazuje. Więc wracając do Tymoteusza, zobaczcie. Wersetem, który tłumaczy męża jednej żony i dzieci, jest werset, który, zobaczcie, piąty. Piąty. To jest jak gdyby puenta i to jest jak gdyby pokazuje nam, o co Pawłowi chodzi z jedną żoną i jednym mężem. Takie zrozumienie biskupa pozwala zrozumieć też wdowy, bo inaczej nijak tego nie da się zrozumieć. Ewa, dojdziemy do wdów.
Tak.
Poczekajcie. Dojdziemy do wdów. Pamiętajcie, jeśli coś nam się rozsypie po drodze, coś nam nie będzie pasowało, słuchajcie, możemy wrócić, zmienić tu zdanie, bo nam nie pasuje. Słuchajcie, nie jesteśmy niewolnikami naszych poglądów. Liczy się prawda. Ale na razie idźmy. Z wdowami wszystko jest w porządku. Idźmy dalej. Werset piąty jest wersetem kluczowym dla nienaganności wobec żony i dzieci. Dlaczego? Co tu jest napisane jeszcze raz? Jeśli bowiem ktoś nie umie... Ktoś co? Nie ma żony i dzieci, nie może być biskupem? Nie, jeśli ktoś nie umie rządzić własnym domem. Więc na pierwszym miejscu co jest? Fakt posiadania żony i dzieci? Nie, to jest narzędzie, żeby pokazać, że ty umiesz rządzić. Kwestią jest rządzenie domem. A żona i dzieci są narzędziami, żeby pokazać, czy ty to potrafisz. To znaczy tak, chodzi o to, żeby wbić gwoździa. Młotek jest narzędziem, żeby wbić gwoździa. Jak mogę pokazać, że wbiję gwoździa, jak nie mam młotka? Ale nie młotek jest tu tematem, tylko kwestia wbicia gwoździa. Nie wiem, jakby, zrozumcie, nie fakt posiadania żony i dzieci, tylko to, że ja przy ich pomocy mogę pokazać, że potrafię zarządzać domem. Dlaczego? Bo ja mam zarządzać ludźmi tutaj. Pilnować ich, prowadzić, nauczać, ostrzegać. Jeśli nie potrafię tego zrobić z żoną i z dziećmi, nie potrafię tego zrobić i w kościele. Nie chodzi o fakt posiadania żony i nie fakt posiadania dzieci, tylko o to, czy potrafię zarządzać kościołem, czy potrafię tych ludzi strzec, pilnować, troszczyć się o nich. Nie można tego inaczej zweryfikować przez innych ludzi. Pokaż mi, jaki ty w domu ojciec i mąż jesteś. No a do tego trzeba mieć żony i dzieci. No nie da się inaczej. ale fakt posiadania żony i dzieci jest wtórny. Pierwotne jest to, żeby pokazać, że ja potrafię to robić. Dlatego werset 6 jest kluczowy. Przy rozważaniu mąż jednej żony, mający dzieci posłuszne czy nieposłuszne, mąż jednej żony należy pod tym kątem rozpatrywać, a nie jak mi się chce.
Czyli jeśli ktoś pragnie tego biskupstwa, tego doglądania, tak? A bracia i siostry...
A ty potrafisz?
Widzą, właśnie, sami sobie zadają pytanie, albo jemu zadają pytanie, słuchaj, ale ty masz... Zobacz, jakie ty masz potężne problemy w domu. Ty sam mówiłeś mi tydzień temu, dwa tygodnie temu, że nie radzisz sobie z dziećmi, z żoną, że... tak? To słuchaj, to jakby, no to jakby zweryfikujmy to, tak? No bo...
Czy ty potrafisz, to za chwilę będziesz miał takie same problemy tu. I kto ci pomoże?
Ktoś powie, kościół to nie dom. O, stop.
To jest więcej.
Stop. To po to mamy tutaj te porównania, żeby zobaczyć. Oczywiście kościół to nie jest dom, prawda? Tylko jest porównanie. Jeśli potrafisz w domu zarządzać tak jak trzeba, tak? No to staraj się o doglądanie, tak? O to biskupstwo. Ale jeśli nie, to stop. Zatrzymaj się, tak?
Dlatego patrząc na mąż jednej żony na razie, musimy patrzeć pod kątem tego, czy ten mąż jednej żony, jak kwestia żony odbija się na tym, co on może zrobić w kościele. I teraz, czytając tekst wprost, jeszcze raz, czytając tekst wprost, pomijamy kontekst. Mąż jednej żony, to tekst mówi co? Ma jedną żonę.
Że
nie pięć,
dwóch.
Nie dziesięć, nie harem. Jedną ma. Tyle mówi tekst. I teraz, jeśli byśmy chcieli wziąć ten tekst, no to powiemy, okej, standard edenowy, tak? Adam miał jedną żonę i tu ma. Musi mieć standard Edenu spełniać. Ale przepraszam bardzo, ale w jaki sposób to rzutuje na to, czy on potrafi kościołem zarządzać? Fakt posiadania
sam
jednej
fakt.
Żony.
W ogóle.
Wielu ludzi, wielu braci posiada jedną żonę. I co, każdy może być biskupem tylko dlatego, że ma żonę? Jak to rzutuje? A jaki on jest wobec tej żony? A może on po prostu ją poniża? Ma żonę i poniżej standardu jest, bo jest naganny, bo zdradza tą żonę na przykład. I teraz on chce być biskupem. Ma jedną żonę? Ma. I co z tego, że on ma tą jedną żonę, jak on jest nie fair wobec niej? I on może być biskupem, bo ma jedną żonę? Więc nie. Według mnie interpretacja bezpośrednia, mąż jednej żony, standard edenowy to jeszcze nie wszystko, bo tu nie o to chodzi. Standard Edenu wszyscy mają mieć mężczyźni i kobiety. Ta ma mieć jednego męża, ten ma mieć jedną żonę. Ani nie mamy wielożeństwa w sensie mężczyzn, ani nie mamy matriarchatu, że pięciu facetów ma. Rozumiecie? W żadną stronę to nie działa. Więc ten argument upada. Dlaczego? Bo obala go werset piąty. Gdyby nie było wersetu piątego, można tak przyjąć. Bo mamy podparcie, mamy pierwszą Mojżeszową, tak? Boży standard wraca, prawda? Bo on wraca. Tylko czy w tym miejscu Paweł to chce powiedzieć? Moim zdaniem, rozsądźcie, werset piąty obala taką koncepcję. Dlaczego? Bo on nie mówi o fakcie, tylko mówi o zarządzaniu domem. Zarządzaniu domem. Czyli chodzi o coś więcej niż fakt posiadania żony. Ale o to, jak ty zarządzasz domem, jak ty z żoną postępujesz. Jak ty postępujesz z dziećmi. Dalej będziemy mieli, tak? I ten werset jest kluczowy. On determinuje zrozumienie męża jednej żony. Nie chodzi o to, że ten ktoś ma jedną żonę, bo ma jedną żonę naraz. Na? Nie pięć, nie trzy, nie cztery. Ta teoria upada. Ona jest logiczna, ale werset piąty, jak gdyby można ją odrzucić z tego powodu. Bo to w żaden sposób nie determinuje, chyba że wy uważacie, że wpływa, fakt posiadania jednej żony wpływa na zarządzanie kościołem. Żebym ja wam czegoś nie narzucał.
Nie fakt, a właśnie sposób doglądania własnej rodziny. No, tak już mówiąc wprost, wpływa na to, czy ja będę potrafił doglądać braci i siostry, czy nie.
Dobrze.
Nie sam fakt. Nie.
Zgadzacie się z tym, tak?
Ja tak.
Okej. Okay. Więc teraz kolejna kwestia, którą musimy poruszyć, żeby być uczciwie wobec tekstu, słuchajcie. Jeszcze raz to będziemy wałkować, ale okej. Okay. Mamy drugą koncepcję, która mówi, że to jest mąż jednej żony, w sensie raz żonaty tylko. Więc ten człowiek był tylko raz żonaty w życiu. Czy tekst mówi o tym wprost? Czy nie. Z tekstu można wyczytać, że chodzi o raz żonatego w życiu? Wprost nie. Pośrednio tak. Bo jeśli założymy, czego w tekście nie ma, że mąż jednej żony, to znaczy ten ktoś, kto miał tylko jedną żonę, bo jak się drugi raz ożenił, to ma już dwie. Ale muszę zrobić z góry swoje założenie, własne, żeby ten tekst wtedy do tego dopasować. Więc ta argumentacja jest równie dobra, jak każda inna, która nie wynika bezpośrednio z tekstu.
Jest też interpretacją.
Jest też interpretacją, czyli jeśli ktoś twierdzi, że chodzi o jedną żonę, w sensie, że raz żonaty i mówi, że to wynika z tekstu, to ja z całą stanowczością twierdzę, że nie, że on sobie to sam wymyślił i równie może powiedzieć, że białe jest czarne. Każdy ma prawo sobie opowiadać, co chce. Tylko, że to po prostu nie wynika z tekstu. I trzeba zrobić interpretację, założenie odgórne, żeby ten werset wtedy do tego dopasować. Więc nawet jak ktoś tak twierdzi, no to ma prawo. Ludzie różne rzeczy sobie twierdzą, tak? Niektórzy twierdzą, że ziemia jest płaska. Każdy ma prawo coś twierdzić. To nie wynika z tekstu. I każdy uczciwy analityk tekstu, tu nie trzeba być, słuchajcie, wierzącym. Wystarczy umieć logicznie myśleć. Tu jest potrzeba logicznego myślenia, a nie Ducha Świętego czy zrozumienia Słowa Bożego. Zwykła, logiczna argumentacja do tego jest potrzebna. Dopiero dalej przechodzimy do spraw duchowych. Tekst nie mówi, że chodzi o kogoś, kto był raz żonaty. Trzeba zrobić założenie.
W całym swoim życiu.
Tak. Ten tekst o tym nie mówi. Nie mówi. Więc dobrze, rozpatrzmy kwestię. Raz żonaty. Czy? Oczywiście rozumiemy, że rozwód jest grzechem. Każdy. Prawda? Ale rozwód rozwodowi nierówny. Wiemy, że są sytuacje, kiedy ktoś jest wierny Bogu, tak? Ale jego wierność Bogu sprawia, że małżonek, współmałżonek odchodzi od niego. Nie chce mieć z nim nic do czynienia. Bluźni mu, robi mu przykrości. Poniża go. Nie daje mu żyć. I w końcu mówi, nie chcę z tobą żyć. Rozwodzi się i odchodzi. Przymierze zostało zerwane. To już nie jest mąż i nie jest żona. Wiemy to ze studium Słowa Bożego. I to jest właśnie grzech. Zerwanie przymierza. Ta osoba, która zrywa przymierze, popełnia grzech. Bo gdyby ono dalej obowiązywało i gdyby to dalej był mąż i żona, nie ma grzechu. Bo przymierze nie zostało zerwane. Ale właśnie fakt zerwania tego przymierza, że to już nie jest mąż i żona, jest grzechem. I grzech ciąży na której stronie?
Na tej, co zrywa.
Tej, co zrywa przymierze. Oczywiście, jeśli druga osoba swoją grzeszną postawą dołożyła się do tego, to ona współuczestniczy. Tak, ale to odrębny temat. Natomiast ponosi odpowiedzialność ta osoba, która zrywa przymierze. Nie są mężem i żoną. Dlatego to jest grzechem. Bo tego przymierza nie wolno zrywać. Bóg zabrania. Więc kto zrywa, to grzeszy. I teraz taka osoba, która... Ten człowiek nie chce z nim mieć nic do czynienia, wychodzi sobie za mąż, czy tam żeni się z kimś innym i kolejną rodzinę sobie zakłada i mówi, z tobą nie chce mieć nic do czynienia. Ten człowiek żeni się, mówimy o mężczyźnie, tak? Żeni się z wierzącą osobą. Ma jedną żonę w tym momencie, bo tamta już nie jest jego żoną. I to jest oczywiste, ze studium małżeństwa to wynika. To jest oczywiste jak budowa cepa. Proste. Skoro przymierze zostało zerwane, to nie jest ta osoba już żoną ani mężem. I on bierze żonę, że zawiera przymierze małżeńskie. On nie zrywał tamtego. Czy to wpływa na jego naganność? Czy możemy powiedzieć, że ta osoba przez to staje się naganna? Że już nie jest taka nienaganna, jak była wcześniej?
Słowo Boże tak nie mówi, że ona staje się naganna.
On nie może żyć sam, bo wiemy, że to jest dar łaski Bożej. To, że człowiek może żyć sam. Nie da rady żyć sam.
Paweł to tłumaczy wprost.
Nie da rady, to tak. Lepiej, żeby...
Tylko
ale
czy...
jeśli się
ożeni,
nie
zgrzeszył.
Nie zgrzeszyłeś.
No tak, ale jest mówię. Koncepcja, że nie zgrzeszył, ale już biskupem być nie może. Dlaczego? No skoro nie zgrzeszył, to dlaczego nie może być biskupem? Bo ktoś z góry założył, że ma już drugą żonę. Nie, on ma wciąż jedną. Tamta już nie jest jego żoną. On nie ma naraz dwóch żon. Ma jedną. A to, że się drugi raz ożenił, co zrobił?
Przyjęta wcześniej koncepcja
tak.
No, powoduje, że się wtedy taką osobę wyklucza. Dlaczego? Bo ja założyłem, że tu chodzi o jedną żonę
w ogóle,
na całe życie. I wtedy wykluczam taką osobę, ale z powodu koncepcji. Tylko czy z powodu Słowa Bożego?
Tekst tego nie mówi. Ty zrobiłeś założenie. I teraz, w czym taka osoba jest, skoro nie zgrzeszyła, to w czym jest naganna? To jest zaprzeczenie samemu sobie, bo albo jest nienaganna, dlatego że nie zgrzeszyła w tym miejscu, albo jest naganna, bo zgrzeszyła. Nie może być, nie zgrzeszyła i jest gorsza, nie może być biskupem. Ja śmiem twierdzić, że ten człowiek właśnie przez swoją postawę nienaganności musiał cierpieć rozejście się z osobą, którą prawdopodobnie kochał.
No tak, no bo gdyby...
Gdyby był naganny, to może by nie odeszła.
Szedł na kompromisy, był naganny, tak, folgował grzechowi. Być może ta osoba by
nie
się
odeszła.
Wcale nie chciała
dokładnie.
Rozwieść, tak, być może. No.
Więc czy w takiej sytuacji powtórne wyjście, ożenienie się, bo mówimy w mężczyźnie, także już ja będę skupiał się, ożenienie się, wpływa na nienaganność tej osoby?
Moim zdaniem wracamy do tego, co powiedzieliśmy wcześniej i patrzymy, jak on żyje w tej chwili w związku, w którym jest.
Jak żył z tamtą kobietą, jaki był dla niej i jaki jest dla tej. Czy jest przykładem do naśladowania jako mąż, czy nie? To, że ma drugą żonę, nie ma żadnego wpływu na jego nienaganność, bo nienaganność się ocenia po tym, jaki jest. A nie to, że się drugi raz ożenił.
Mało tego, mnie osobiście by zainteresowało jak najbardziej, gdybym nie znał okoliczności, bo nie był, nie wiem, na bieżąco, tak? Na pewno by mnie zainteresowało, jakie były powody tego rozwodu. Czy on był nienaganny, gdy to się wszystko działo? Dlaczego to się stało? Chciałbym poznać historię po prostu tego człowieka, tak? Czy może ktoś był świadkiem tych wszystkich wydarzeń i może zaświadczyć. Tak, ten brat był nienaganny. I właśnie z powodu tej nienaganności żona go opuściła, nie dała rady po prostu.
Czyli co będziemy analizować? Fakt, że się rozszedł, czy to jak to się stało? Czyli będziemy analizować jego postawę w tej całej sytuacji, a nie sam fakt rozwodu. Nie będzie nas interesować, że się rozwiódł, tylko jak się rozwiódł, dlaczego to się stało? Czy on ponosi za to winę, czy nie? Bo musimy ocenić, czy on jest beznagany nie po tym, że ktoś, że nastąpiło zerwanie przymierza, tylko czy on się do tego dołożył.
Tak.
To będziemy oceniać i opowiemy, nie, ten brat zachował się jak chrześcijanin. Całą odpowiedzialność za tę sytuację ponosi jego żona, która nie chciała żyć z człowiekiem, który kierował się Bożymi zasadami. On zachował nienaganność w każdym calu. Ale nie można oczekiwać, że Bóg da każdemu dar łaski, bo nie musi. Nie można również, co jest moim zdaniem obrzydliwe, zmuszać ludzi do życia samotnie przez fałszywą naukę, że jeśli się ożenią, to zgrzeszą. Wtedy się wrzuca na barki ludzi ciężar, którego samemu się nie niesie. To robili faryzeusze. Jeśli człowiek nie może żyć sam, to ma prawo się ożenić. I jeśli wybierze żonę, to ma być dla niej taki, jak mówi Słowo Boże. I po tym będzie się go oceniać. Nie wpływa to w żaden sposób na jego nienaganność. Więc nienaganny będzie zarówno ten, który pierwszy raz w życiu się ożenił, jak i ten, który się drugi raz ożenił, bo go pierwsza żona zostawiła, a on był czysty. Będzie tak samo nienaganny. I będę patrzył, jak tamte dzieci wychowywał, czy przez to, że mimo, że jego żona była nieodrodzona, czy te dzieci on wychowywał zgodnie z wolą Bożą, czy pozwalał im na wszystko. Czy teraz, jeśli ma dzieci, jaki wychowuje? Jaki jest dla tych dzieci? A nie to, czy je ma. Czy ma ich jedno, dwa, czy pięć, czy dziesięć. Bo tu pisze dzieci. To jak ma jedno, to już nie dzieci, to już dziecko. Koniec, pozamiatane. Słuchajcie, dochodzimy do absurdu. Unosimy się w oparach absurdu. To kabaret, to nie jest studiowanie Biblii. To się robi kabaret.
Nie z własnej decyzji, tak? Ktoś nie, może nie mieć w ogóle.
I co, nie może być biskupem, bo Bóg go nie obdarzył drugim dzieckiem? Chore, słuchajcie. Chore. Więc oceniamy postawę człowieka. Więc fakt posiadania drugiej żony, jeśli sam byłem nienaganny, nie z mojej winy coś się stało, nie zmienia postawy tego człowieka. Ja będę oceniał jego postawę, a nie fakt. Nie będę odfajkowywał. Inna sprawa, że on wciąż ma jedną żonę. Bo tamta jego żoną nie jest. Była, nie jest. Teraz mówimy wdowiec. Człowiek, któremu umarła żona. Umarła dlaczego? Kto zabiera życie i daje?
Bóg.
Bóg zdecydował, że ten człowiek ma być sam. Kiedyś do Ezechiela Bóg powiedział. Do Ezechiela chyba.
Tak.
Pamiętaj, umrze rozkosz twoich oczu. Zabiorę ci rozkosz oczu. Jak to czytałem, to mi się aż łza w oku zakręciła, słuchajcie. Jak ten człowiek musiał żonę kochać? Nie? I co się stało? Co, on nagle naganny się zrobił? Jeśli taki człowiek bierze drugą żonę, bo nie może żyć sam, nie jest w stanie. Ktoś może, okej. Ktoś nie może. To ja będę patrzył na to, że on ma znowu jedną żonę? Czy będę mówił, no mógł się ożenić, nie zgrzeszył, ale biskupem być nie może, bo co zrobił? Co takiego złego, nagannego zrobił, że nie kwalifikuje się tutaj? Chyba, że ty z góry zrobiłeś założenie, że mąż jednej żony to jest raz żonaty. Tego w tekście nie ma. Dlatego te pytania, które postawił Rafał, są bardzo zasadne w liście do Grzesia. Tylko do tej pory nie dostał na nie odpowiedzi, bo one burzą całą koncepcję, jeśli chciałoby się na nie odpowiedzieć. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Wdowiec, który się drugi raz żeni, czy on jest naganny? Naganny by był, gdyby ta pierwsza żona umarła, bo on ją zagłodził. Albo ją pobił tak, że ona umarła z tego. Albo wygnał ją z domu na mróz, ona zachorowała na zapalenie płuc i umarła. To jest naganne. Jego postawa wobec żony. I teraz taki człowiek, taki drań, bierze drugą żonę i on chce być biskupem. W życiu, chłopie, w życiu nie będziesz biskupem, bo ty nie potrafisz rodziną zarządzać, ty będziesz to samo z ludźmi tutaj robił. Taki człowiek potrzebuje napomnienia, bo on zaniża standard. Ale człowiek, który kochał swoją żonę, szanował ją, stracił ją, nie jest w stanie żyć sam. Słuchajcie, inaczej jak umiera komuś żona w wieku 60 lat, a inaczej jak ktoś traci żonę po 4 latach małżeństwa i ma 30. On ją kochał, ale on ma życie przed sobą, to jest zdrowy mężczyzna, nie każdy potrafi żyć sam. Nie patrzmy na ludzi starych, patrzmy na młodych. Albo komuś żona ginęła, bo na arenę ją wrzucili, rwy zjadły. I teraz ten człowiek został sam. Kochał swoją żonę, ale ona już jest u pana. Rwy ją rozszarpały, zabili ją na arenie, a on ocalał, Bóg darował mu życie jeszcze. I on chce mieć rodzinę. W czym jest naganny? Co złego zrobił? On kochał tamtą i kocha tą. Czy w sam fakt, oczywiście w odpowiednich okolicznościach. Nie mówimy o każdej sytuacji, że ktoś sobie się rozwodzi, chodzi. Rozwód jest grzechem i wiemy o tym. Ja nie mówię wam pewnych rzeczy, bo one są oczywiste i wynikają ze studium. Kto nie studiował, jego strata. Zawsze można sobie przestudiować. I będę to powtarzał. Chcesz poznać Słowo Boże? Chcesz poznać? Poświęć na to czas. I to jest oczywiste, że są sytuacje grzeszne. One wykluczają pewnych ludzi. Dlaczego? Bo ich postawa była niewłaściwa, która owocowała pewnymi czynami. Czyli on był złym człowiekiem, zaniżał poziom moralności, był złym chrześcijaninem, na skutek tego porzucił swoją żonę. O czym my tu gadamy? Zgrzeszył i taki człowiek jest godzien napomnienia, a czasami nawet wykluczenia ze zboru, żeby nie zakażał innych, jeśli się nie chce opamiętać. Bo zawsze można jeszcze wrócić do tej żony. Można z nią się pogodzić. Dlatego Słowo Boże mówi o wierzących, żeby mąż żony nie opuszczał, a żona, jeśli opuści, żeby została sama albo z mężem się pojednała. Nie będę tłumaczył, wiemy, o co chodzi. Musimy zrozumieć pewne rzeczy, że nie każda kwestia jest jedno, zero-jedynkowa. Jest rozwód i rozwód. Postawa i postawa.
Mogę jeden wyraz tylko, bo jeszcze tak sprawdzałem w międzyczasie. To słowo, bo tu Strong mówi właśnie teknon, dziecko, dziecię, ale tu sprawdzam w interlinii, gdzie są czas, gdzie jest liczba też, to jest liczba mnoga, czyli dzieci.
No, dzieci.
Dlatego jest tłumaczone jako dzieci. Kasia, sprawdź w międzyczasie tam na oblubienicy jeszcze w tym, czy to się tam potwierdzi. Bo ja wcześniej nad tym się nie zastanawiałem, faktycznie. Jeśli jest dzieci, jeżeli podejdziemy do tego w sposób formalny, to ten, co ma jedno dziecko, jest wykluczony. Dochodzimy do absurdów. Dochodzimy do absurdów. I już nie patrzymy na to, czy on to dziecko, które Pan mu dał, jedno, czy on je trzyma w posłuszeństwie i wychowuje tak, jak trzeba, tylko mówimy, sorry, musisz mieć drugie, bo jak masz tylko jedno, to formalnego kryterium nie spełniasz. Niestety.
Dzieci,
nie? Tak.
Więc podsumujmy sobie ten fragment. Popatrzcie, omówiliśmy dwie koncepcje. Jedną koncepcję, która mówi, że ma tylko jedną żonę w tym momencie, czyli taki standard z Edenu. Ale co stwierdziliśmy? Że on sam w sobie nie wystarczy, żeby nie ocenić tego człowieka, czy się nadaje, dlatego że werset 5 co mówi? Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić domem, a nie jeśli ktoś nie ma jednej żony. Ktoś nie umie rządzić domem, rządzić.
To jest klucz, tak.
To jest klucz, rządzić. To on nie może być. Więc powiedzieliśmy, oczywiście, standard Boży, jedna żona. Ale nie o tym Paweł mówi. To jest prawda. Ale nie o tym tu Paweł mówi. Więc zapiszmy sobie. Standardem Bożym jest jedna żona. Natomiast w kontekście wersetu 5 nie o fakt jednej żony chodzi. Nie o fakt jednej żony chodzi. Bo kontekst wersetu 5 mówi o rządzeniu, a nie o fakcie posiadania. Standard Boży z Edenu jest jedna żona na raz. Nie przez całe życie, na raz. Bo Bóg przyprowadził do Adama jedną kobietę, nie dwie, nie trzy. Ale nie o to Paweł mówi, ponieważ werset 5 wskazuje o fakt rządzenia, pewnych czynności z tym związanych. Druga koncepcja, którą omówiliśmy, to jest kwestia posiadania jednej żony przez całe życie. Czyli jeśli się drugi raz ożeniłeś, to masz już dwie żony. Drugą żonę masz. To już nie jedna żona, a druga. Żeby taki warunek tutaj postawić i taką, to trzeba założyć, odgórne założenie zrobić, które z tekstu nie wynika.
Że tekst mówi
że tekst,
o tym.
Tak, a tekst wprost o tym nie mówi. Czyli jeśli zrobimy założenie, że powtórne małżeństwo, tak, czy to wdowca, czy to kogoś, kogo opuścił współmałżonek, mówimy oczywiście o takich sytuacjach, w których on nie zgrzeszył. Jeśli on powtórnie, tak, o nienagannych, jeśli on powtórnie się żeni, to nie, jest bez grzechu, ale biskupem być nie może. No to dlaczego nie może, skoro jest bez grzechu? No bo to już jest druga żona. No to ty zrobiłeś założenie, że raz żonaty przez całe życie, bo to z tekstu nie wynika. Natomiast zrobiliśmy analizę, czy taka interpretacja ma sens. No bo nawet jeśli nie wynika, tak, to musimy zrobić interpretację, analizę. To, że jeszcze nie wynika wprost, nie oznacza, że jest błędna. Tylko musimy zrobić jej uczciwą analizę. Więc zrobiliśmy analizę, znamy temat małżeństwo, więc z perspektywy przestudiowanego tematu małżeństwa, co możemy powiedzieć? Czy osoba nienaganna, która powtórnie wychodzi, żeni się, mężczyzna, który powtórnie się żeni, będąc nienaganny, czy on w jakiś sposób narusza standard nienaganności i kierowania domem?
Nie.
W żaden sposób.
Naruszy wtedy, kiedy przy tym powtórnym małżeństwie będzie, nie, będzie naganny. Wtedy naruszył.
Sam fakt małżeństwa nie jest naganny, nie ma nic wspólnego z nagannością, jeśli on jest nienaganny. Sam fakt. Małżeństwo nigdy nie było grzechem. Rozwód jest grzechem. Nigdy małżeństwo. Niektórzy nie potrafią tego zrozumieć. No już nie poradzę nic na to. Dokładnie. Więc ta koncepcja upada dlaczego? Bo ona nijak ma się do wersetu 5. Chyba, że ktoś zrobi założenie. Ktoś, kto się powtórnie ożenił, jest gorszym kategorią chrześcijanina. Gorszy sort. I on nie może być biskupem. Dlaczego? Bo ma drugą żonę. No nie zgrzeszył, ale on taki jest gorszy. No trzeba taki wniosek postawić. Bo tylko najlepsi mogą być biskupami. Przepraszam, biskupem ma być standardowy chrześcijanin.
Standardowy.
A nie supermeni, a reszta to przeciętniaki. Tego w Biblii nie ma. Tworzymy dwie klasy ludzi, co jest nie fair wobec Słowa Bożego. Dzielimy chrześcijan na lepszych biskupów i tych gorszych, co mogą, inne standardy ich obowiązują. Tego w Biblii nie ma.
Trochę takie duchowieństwo i laikat mi się przypomina z Kościoła.
Gdyby przyjąć takie właśnie założenie, że tu chodzi o jedną żonę w ogóle, to wydaje mi się, że czyli mi to tak wynika, nie wiem czy słusznie, zaraz jeszcze to muszę zweryfikować, że po śmierci tej pierwszej żony ten brat musiałby posiadać dar życia w samotności. No bo wówczas tylko Biblia mówi, że w zasadzie, że tylko wówczas można.
Ale nie ma żony.
Że tylko wówczas można żyć samemu, prawda? No to znaczy, że co? Że ktoś, kto nie posiada tego daru, Bóg postanowił, że nie będzie posiadał tego daru, to jest gorszym chrześcijaninem niż ten, który posiada?
No nie, pismo tak nie mówi.
Przecież ono
pismo mówi, albo masz taki dar i możesz zostać w stanie nie w związku i nie będziesz miał problemu. Ale jeśli będziesz gorzeć, tak, to lepiej, żebyś się ożenił.
Trzeba jeszcze pamiętać o jednej kwestii. Biskup ma mieć dar do biskupowania.
Tak.
Od Boga. Więc jak gdyby my w tej chwili weryfikujemy kwestie, które wierzący swoimi oczami mogą sprawdzić. Ale jeszcze nie poruszyliśmy kwestii namaszczenia Bożego. Bo Bóg się do tego przyznaje, bądź nie.
Tak,
więc
tak.
Nawet nie wystarczy być nienagannym i mieć jedną żonę i być raz tylko żonatym i dobrze zarządzać domem. To nie wystarczy. Jeśli nie ma Bożego namaszczenia, nie jesteś w stanie nic zrobić. Nie wystarczy dobrze zarządzać domem. Zaraz do tego dojdziemy. Ja to poruszam, żebyśmy nie zapominali o tym, że są trzy kategorie. Przypominam, że rubryczki to są takie. Osobiste zasady moralne, Boże obdarowanie, postawa w rodzinie, postawa wśród niewierzących. I tego się trzymamy. Więc koncepcja, że ktoś, kto się powtórnie ożenił, nie może być biskupem, nie ma racji bytu, ponieważ to w żaden sposób nie wpływa na warunki z wersetu 5. Ten człowiek ani na moment nie przestaje być tak samo nienaganny, jak był, kiedy miał tą pierwszą. Niczym jednego nienaganność się nie zmniejsza. Co ciekawe, w momencie, kiedy ktoś powie, że wdowiec nie może być biskupem, porusza znowu koncepcję posiadania jednej żony, że on w tym momencie żony nie ma. I na raz mieszają mu się kompletnie dwie różne rzeczy. Raz twierdzi, że raz żonaty, no to dobrze, no raz był żonaty, to dlaczego jako wdowiec nie może być biskupem? No nie może, bo nie ma żony. No ale to w ogóle druga kwestia zupełnie. Ty mieszasz kompletnie dwie rzeczy. Rozumiecie? I to jest właśnie interpretacja tych ludzi, którzy uważają, że wiedzą. Oni sami się motają. Dlaczego? Bo nie rozumieją. Ja się tak kiedyś motałem, kiedy miałem udowodnić komuś, że wolno czy nie wolno się powtórnie żenić. Sam nie rozumiałem. I w pewnym momencie uświadomiłem sobie, Boże, ja sam sobie to udowadniam. Bo ja tego nie rozumiem. I wtedy się zrobił przełom. Ja się musiałem przyznać, że Boże, ja tego nie rozumiem. Moje argumenty, ja się denerwuję, ja się bardziej siebie chcę przekonać niż tego drugiego człowieka. To był początek. I dopóki człowiek sobie nie uświadomi, czy on chce komuś udowodnić, czy samemu sobie. Więc druga koncepcja upada. Dlaczego? Z prostego powodu. ponieważ drugie małżeństwo w określonych warunkach nienaganności nie wpływa w żaden sposób na nienaganność tej osoby. A koncepcja, że jest jeden raz żonaty przez całe życie, nie ma tego w tekście, więc ja nie muszę tej koncepcji przyjmować, bo ona mi nie pasuje do kontekstu wersetu 5. Bo gdyby wynikała z tekstu, okej, nie mam wyjścia. Ona z tekstu nie wynika. A skoro z tekstu nie wynika, to ja mam dowolność. Mogę ją wziąć albo odrzucić. Odrzucam ją dlaczego? Bo nie trzyma mi się wersetu 5. Popatrzcie jeszcze raz, zastanówcie się chwilę. Żeby nie było takiego, że ja was, wiecie, tu bombarduję słowami, pomyślcie chwilę. Ewa pisze, jeśli posiada ten dar, to dlaczego miał żonę? Same sprzeczności.
Albo może mieć żonę, może posiadać ten, dostać dar po rozwodzie czy po owdowieniu, też może dar dostać. Mógł mieć żonę, Bóg zabrał żonę i...
Warunek. Ma być możliwość zweryfikowania, jaki był w stosunku do rodziny. Jaki jest w stosunku do rodziny. To jest w stosunku do rodziny. Bądźmy uczciwi wobec tekstu. Tu jest mowa o tym, że jak oni on jest. Oni mają ocenić coś konkretnego. Tak? Do tego, czy jak gdyby ktoś, kto miał, przyjdziemy później. Zobaczymy, czy jest to możliwe. Natomiast w tekście, słuchajcie, bądźmy też uczciwi wobec tekstu. Tu jest napisane, on ma. Nie miał, nie będzie miał, ma. Bo to jest na teraz do zweryfikowania. Ale przejdziemy sobie do tekstu, omówimy ją. Najpierw musimy dokładnie przeczytać, co jest w tekście, słuchajcie. Zgodzić się z tym, co jest w tekście, a potem zaczniemy robić, jak gdyby, sobie pewne założenia. To tak jak w małżeństwie. Najpierw zrobiliśmy małżeństwo, a na koniec była dyskusja. Co kto sobie myśli i różne hipotetyczne sytuacje. Pamiętacie? Więc co, zapiszemy? Że jak gdyby koncepcja... jedna żona przez całe życie nie wynika z tekstu. Można tak zapisać? Nie wynika z tekstu.
Jest interpretacją
tekstu. Jest interpretacją tekstu. Z tekstu wynika, że ma jedną żonę w tym momencie. Czytając jeden werset. Tylko to wynika, nic więcej. I teraz tak. Ona nie wynika z tekstu, ale są dwie możliwości. Można ją przyjąć bądź odrzucić. Więc co robimy? Przyjmujemy czy odrzucamy? Jeśli przyjmujemy, to dlaczego? Jeśli odrzucamy, to dlaczego?
Chodzi o posiadanie żony w ogóle.
Jednej przez całe życie, tak.
Odrzucamy, bo w Biblii nie czytamy, że powtórne małżeństwo jest grzechem.
Tak, ale z tekstu.
A, z tekstu.
Tak, chodzi mi o sam tekst Tymoteusza, tak? To jest argument pośredni. Chodzi o bezpośredni.
To tekst mówi, że w tym maniu jednej żony chodzi o to, w jaki sposób
zarządzasz
domem. Tak? Czyli piąty werset nam determinuje, o co chodzi.
Więc odrzucamy to dlaczego? Bo to nie determinuje, jaki był. On może być dobry dla pięciu żon. I znamy z historii różnych misjonarzy, tak? Którzy chcąc, nie chcąc, będąc tam na misji, jak mieli zbór, to byli kim tam w tym zborze? Biskupami, starszymi. Oni doglądali tych owieczek. I jedna żona mu zmarła. Na tyfus. Trójka dzieci zmarła. Ożenił się drugi raz. Znowu dzieci się urodziły. Druga żona zmarła przy porodzie. Dlaczego? Lekarzy nie było. Bóg zabrał życie. Ożenił się trzeci raz. Nienaganny człowiek. Mocarz po prostu. Trzy żony mu umarły, on dalej tam siedzi i tych ludzi pilnuje. Inny to już by do domu dawno wrócił. A ty mówisz, nie może być, on ma trzecią żonę. Wiecie, po prostu żal za serce ściska. Wystarczy pomyśleć. Dlatego piąty werset zmusza nas niejako do odrzucenia tej koncepcji, bo ona nie determinuje tego, co jest tu. Czyli tego, jaki był. On może być dla wszystkich dobry, a może być niedobry dla żadnej. Może wykorzystywać dzieci wszystkie, a może być dla wszystkich dobry. Nienaganność wynika z postawy tego człowieka. Więc teraz mamy trzecią koncepcję, którą poruszyliśmy. Tak? I którą omówiliśmy wcześniej, którą ja wam przedstawiłem na samym początku. Wracamy do punktu wyjścia. Ja wam przedstawiłem koncepcję wierności żonie. Czyli mąż jednej żony to jest ktoś, kto ma tą jedną żonę z Edenu, tak? I jest jej wierny. Dlaczego? Bo to jest jego standard moralny. On jest nienaganny. Nie można się do niego przyczepić, że tu ma żonę, a w nocy jeździ do kogoś. Że wynajął drugie mieszkanie. Tak? Że ma kogoś na boku. A on nam mówi, jak my mamy żyć? Co mnie przekonuje do tego? To, co tydzień temu próbowałem wam pokazać, co sam widzę w Piśmie Świętym. Począwszy...
Jeszcze tak? się zatrzymaj. Mm-hmm. Uczciwie podejdźmy do sprawy. Mm-hmm. To jest też interpretacja
tak.
Drugiego wersetu.
To jest interpretacja. Tak samo dobra...
To jest interpretacja. Nie możemy powiedzieć, że ona wprost wynika z tego.
Dziękuję
bo nie
za
wynika,
uwagę.
Bo nie wynika. Ale teraz, tak jak i innym się przyglądamy interpretacjom, tak, bądźmy uczciwi i przyjrzyjmy się tej interpretacji i zobaczmy. Czy po prostu odrzucamy ją, bo wprost tekst o tym nie mówi, czy jest ona jednak logiczna i inne miejsca tutaj, w tym rozdziale, tak, czy inne miejsca w piśmie w ogóle potwierdzą taką interpretację, czy nie. Jeśli nie potwierdzą, odrzucamy, zostawiamy. Tak. Jeśli potwierdzą i nam to wszystko gra, to wówczas interpretację możemy przyjąć. Chyba, że ktoś powie, nie przyjmuję żadnych interpretacji, trzymam się tylko tego dokładnie, co jest napisane, no ale już o tym też rozmawialiśmy. Nie zawsze tak się da. Bo czasami dlatego, byśmy dochodzili w Piśmie Świętym do
absurdów,
gdzie trzeba...
Ja kiedyś studiowałem, wiecie, trudno nazwać studiowaniem, za starego życia jeszcze, tak? Jak byłem tam jeszcze u badaczy, to wiecie, jak wyglądało badanie, to wam powiem w skrócie, bo właśnie do tego tutaj możemy dojść. Rozważa się, nie wiem, Ewangelię Mateusza. No i dobra. I czytamy trzy wersyciki dzisiaj przeczytamy. Mhm. Czytają trzy wersyciki i tam każdy mówi. A ja potem nieśmiało podnoszę rękę i mówię, wiecie co, ale tam w piątym wersecie jest odpowiedź na to pytanie. Bracie, piąty werset będziemy mieli za tydzień. Na razie mamy tu. Rozumiecie? To tak wygląda. Nieważne, co mówi piąty. Ważne, co mówi trzeci. Jednej. Ale przepraszam, ale piąty daje odpowiedź. Piąty będziemy mieli za tydzień. To jak można dojść do zrozumienia tego, skoro ty nie chcesz przeczytać, co Bóg mówi na ten temat? I to mi zaczyna to przypominać, słuchaj, rozumiecie? Mam ten trzeci werset i nie chcę widzieć piątego.
Absurd przypowieści, podobieństw, które mówił Pan Jezus. Po co kombinować, jeżeli dwa rozdziały później jest wyjaśnienie dokładne, co to oznacza? No, każdy człowiek użyję tego sformułowania teraz z Mateusza, przy zdrowych zmysłach tak postąpi. I zobaczy, co mówi tekst dalej.
Dlatego mamy werset piąty i jego się trzymamy. I dobrze, że Rafał to powiedział. Trzeba to wyartykułować. Koncepcja wierności jest tak samo dobra i tak samo prawdopodobna, jak to, że jest żonaty raz w życiu. Ona nie wynika z tekstu. I obie są do przyjęcia i do odrzucenia. Dlaczego? Bo trzeba rozważyć, czy się trzymają kontekstu.
Tak.
Ale moja ta argumentacja, którą dziś wam przedstawiam, nie jest niczym gorsza ani lepsza od tej, że jedna żona przez całe życie. To jest taka sama interpretacja.
Trzeba się
to nie wynika zająć. Z tekstu. Jeśli ktoś uważa, że tamta wynika, no to jest jego problem. No. To każdy sobie może mówić, co chce. Natomiast to nie wynika z tekstu. I koniec, kropka. Jednej żony to jest jedna żona teraz. Ma jedną żonę, nie trzy, nie cztery. Więc zastanawiamy się nad kolejną interpretacją i rozważamy ją. Teraz tak, czy interpretacja wierny żonie, czyli jaką żonę prowadzi? No właśnie tak, daje jej dobry przykład. Czytaliśmy, tak, że mąż w Efezjan, że mąż ma miłować swoją żonę. Mieliśmy, już czytaliśmy te wersety, wróćmy sobie do Efezjan, tak? Żona niech męża poważa. Który to był rozdział?
Nie piąty, właśnie.
Może i piąty.
Tak.
33 werset. Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa męża swego. Czyli teraz, jeśli to przyłożymy do wersetu 5, jeśli ktoś nie umie rządzić, to jak on ma rządzić żoną w kwestii wierności jej? No mają odpowiednio kierować. Uczyć ją zasad moralnych, prowadzić żonę, bo pamiętamy ze studium małżeństwo, mąż prowadzi żonę, nie tresuje ją jak zwierzę, panować ma nad żoną i tam jest inne słowo użyte, pamiętacie? Nad zwierzętami to ma zetrzeć w proch. Może zetrzeć w proch zwierzęta. I jest użyte słowo panować. Natomiast nad żoną też jest użyte słowo panować, ale to jest inne słowo. Kierować, ukierunkowywać, pokazywać drogę.
Prowadzić.
Tam jest inne słowo użyte. I teraz mąż ma prowadzić żonę, którą co? Czym się objawia to, że kochasz żonę? Pierwsze, co wam przychodzi do głowy, czym się objawia to, że kocha ktoś żonę? Patrzcie na świat. Kto nie kocha swojej żony, to co robi?
Jest niewierny
tej żonie. Szuka innych. Nazywa żonę tak, a nie inaczej. Po prostu ona nie jest dla niego jedna. On jej nie kocha. Dlaczego? Bo miłość jest nierozerwalnie związana z ciałem również. Dlatego on jej nie kocha. To jest pierwszy przejaw. Zaczyna się od poniżania, a potem się kończy tym, że znajduje sobie inną. Czy można powiedzieć, że taki człowiek kieruje domem dobrze? W stosunku do żony? Czy on jest dla niej przykładem? Czy on może mówić, słuchaj, zrób tak, tak, tak?
No nie bardzo.
Nie bardzo. Kolejna kwestia, którą tydzień temu zauważyliśmy. Czy standard wierności zmieniał się? Raz było tak, raz tak, raz tak. Nawet przy wielu żonach co obowiązywało?
Wierność.
Dawid miał wiele żon. Czy Bóg krytykuje go za to, że raz był jedny, raz u drugiej?
Nie, skrytykował za to, że zainteresował się konkretnie żoną innego mężczyzny.
Dokładnie.
To był jego grzech.
To był grzech, że zainteresował się nie swoją żoną. Jak się to odniosło do tych żon? Właśnie w taki sposób. Pokazał im, jakie one są ważne w jego życiu. I Bóg mówi, miałeś tyle.
Cudza żona stała się ważniejsza w tym momencie.
Tak. Więc od Abrahama, jak patrzyliśmy, Sara była żoną Abrahama. Jak faraon ją wziął, to momentalnie Bóg się w to włączył. Momentalnie. Dlaczego? Bo on wziął sobie cudzą żonę. I jak patrzymy z perspektywy tego, co przestudiowaliśmy, wierność przewija się cały czas. Czy było, można mieć 5 żon, czy 10, czy harem cały, czy teraz jest jedna, czy wedenie jedna, czy teraz. Wierność jest standardem. Moralności, nienaganności bądź naganności. Jednym z elementów, bo nienaganność się czymś charakteryzuje. Ano charakteryzuje się tym, że ma się jedną żonę. I teraz zarządzanie żoną, tą zarządzaniem. Więc to jest postawa wobec żony. A jednym z elementów postawy fundamentalnym, przewijającym się przez całą Biblię jest wierność. Szacunek do żony. Bo wierność jest również przejawem szacunku do żony. Jeśli ja kogoś kocham i szanuję, to będę miał tylko tą jedną osobę. Z nią będę związany. Nie będę potrzebował na boku nikogo. Bo ja ją kocham. Ona mi wystarczy. Ja wtedy mogę być dla niej dobrym przykładem i mogę mówić jej, jak żyć. Bo sam tak żyję. I to mi się zgadza z 5 wersetem. Dlatego trwam przy tej koncepcji. Sprawdziłem to jeszcze. To, co wam przedstawiłem tydzień temu, moim zdaniem, jeszcze bardziej to rozwija kwestię. I ona mi się zgadza z 5 wersetem. Pamiętacie kwestię ze względu na wyjątek wszeteczeństwa? Pamiętacie? Tam jest użyte słowo wszeteczeństwo. I ktoś się uprzypowie, wszeteczeństwo. No to musimy zdecydować, czym się różni wszeteczeństwo od cudzołóstwa, tak? To jest odrębny temat. Ale my wiemy z dokładnego studium, do czego się Pan Jezus odwołuje, że chodzi o słowo erwach z 5 Mojżeszowej. Wprost tam tego nie ma. Ale jeśli się zrobiło interpretację, to ona się trzyma. Ona ma sens. Nagle wszystko zaczyna nabierać kształtów logicznego rozumowania. Wszystko się zaczyna dodawać. Dlatego dla mnie to jest interpretacja, od razu mówię, tak jak mówiłem na początku. Ale niczym nie lepsza i niczym nie gorsza od tej drugiej interpretacji, że jedna żona przez całe życie. To jest interpretacja. Tamta interpretacja nie wytrzymuje próby piątego wersetu. Ta wytrzymuje. Sami zastanówcie się, rozważcie, popatrzcie i powiedzcie. Bo jeśli się zgadzacie, to trzeba zrobić notatkę. Co to znaczy mąż jednej żony w kontekście zarządzania domem?
Mnie bardziej to przekonuje i ja wcześniej nad tym się nie zastanawiałem. Stykałem się z tym tematem, bo też byliśmy w zborze tak konkretnym, gdzie był też wybór starszych i tak? I było pewne tłumaczenia, ale powiem szczerze, jakoś innymi tematami wtedy byłem zajęty, a ten jakoś tak przeleciał, ktoś coś powiedział, mówię, może i tak, i nie zastanawiałem się nad tym głębiej. Czekałem na te lekcje, z Darkiem wcześniej o tym nie rozmawialiśmy za bardzo i teraz śledzę po prostu tekst i całą tą sytuację z tym i mnie to bardziej przekonuje. Ta interpretacja odnośnie tej wierności. Bardziej mnie to przekonuje w kontekście jakby tutaj całości i też innych miejsc pisma. Chociaż uczciwie mówię, nie ma wprost tego w tekście.
Tak jak i tamtego.
Tak jak i tamtego.
Nie ma.
Mnie osobiście to bardziej przekonuje.
Więc zróbcie notatkę. Co to znaczy mąż jednej żony w kontekście wersetu?
Chyba, że ktoś się jakby...
Nie zgadza,
nie
to mówcie.
Nie zgadza, bo
tak.
Tu nie ma, słuchajcie, tu nie ma niewolnictwa poglądów.
Tak.
Prawda?
Tak.
To jeszcze nie jest grzech się nie zgadzać z jakimś poglądem, interpretacją. Mało, powiedziałbym więcej. Jeżeli ty się zgadzasz tylko dlatego, że ta czy inna osoba to powiedziała,
to jest problem.
A nie masz przekonania, to masz problem przed Bogiem. Bo lepiej powiedzieć, bracie, nie mam przekonania do tego, ale cierpliwie czekam. Jeśli to jest prawda, ona się utrzyma, to Bóg mnie przekona. Jeśli nie, to nie. To lepiej wtedy być uczciwym, niż nawet zrobić notatkę, a idziemy dalej.
Ewa pisze, że dla niej ona jest spójna. Darek pisze, że się zgadza, że przekonanie takie ma. Więc no, trzeba zapisać po prostu, że jednej żony, mąż jednej żony w kontekście wersetu 5 chodzi o postawę wobec tej kobiety, a jednym z elementów tej postawy jest wierność. Nie chce być inaczej. Szacunek do tej osoby. Nie można kogoś szanować i być mu niewiernym. Nie można kogoś kochać i mieć kogoś na boku.
Bo to jest, nie zapominajmy, nienaganny mąż jednej
nienaganny
żony.
Człowiek.
Nienaganny mąż jednej żony,
tak?
Nienaganny we wszystkim, co tu jest.
Nienaganny
wymienione.
Jako mąż jednej żony. Nienaganny jako niepijący. To jest jego nienaganny.
To jest ten sens właśnie.
To jest ten sens, bo nienaganny to jest stwierdzenie ogólne, które potem jest rozwijane. W nienagannym samo w sobie nie zamyka się, że nienaganny to znaczy wierny żonie, a już mąż jednej żony to co innego. Nie, tego w tekście nie ma. To jest założenie, które pasuje po to, żeby obronić męża jednej żony dosłownie.
To też poruszałem tak no. Tutaj w maila z Grzesiem jeszcze odpowiedzi na tą nienagannę.
Tak.
Nie mam.
Dlatego myśmy powiedzieli uczciwie, proszę przedstawcie swoje poglądy. Grzesio nam napisał, natomiast jego argumenty niestety obalone zostały, krótko mówiąc. I Grzesio niestety nie był w stanie odnieść się do nich i nie był w stanie udzielić odpowiedzi do tej pory. Więc dopóki nie udzieli odpowiedzi i nie obroni swojego poglądu...
Przynajmniej odpowiedzi wprost.
Tak, to ja przyjmuję to jako pewną koncepcję, ale ona się nie trzyma Słowa Bożego. Ona się opiera na dowolnej interpretacji. Dlaczego? Bo zadane pytania pozostają wciąż bez odpowiedzi.
Bo ja jeszcze wrócę do tego właśnie, co też już podczas którejś lekcji powiedziałem, że zastanawiające jest, że tematy jak pijaństwo i tego typu są poruszone oddzielnie, a temat wszeteczeństwa, cudzołóstwa nie jest.
A on jest tak ważny.
Nie jest wskazany, a przecież jest...
Nie
jest wymieniony, prawda? I jeżeli, no Grzesio próbuje mnie przekonać, że to jest to wszeteczeństwo, cudzołóstwo jest zawarte w słowie nienaganny. I nie ma problemu, czyli w nienaganny jest, że ma być nie wszetecznikiem, nie cudzołożnikiem. I mąż jednej żony w ogóle tego tematu nie dotyka. Ale ja zadałem pytanie, skoro już jesteśmy przy tym, ja zadałem pytanie, to w takim razie dlaczego pijaństwo i chciwość chyba powtarza się i w liście do Efezjan, i tu odnośnie biskupów. Czy to nie jest w nienaganny?
Dochodzi kolejny.
Bo gdyby było nienaganny i mąż jednej żony, koniec. Nic więcej nie ma, bo w nienaganny zawiera się wszystko tak naprawdę. No ja zadałem pytanie, odpowiedzi na to nie dostałem, póki co.
Druga koncepcja, ja też zadałem pytanie, ale ustnie. Powiedziałem, jeśli nienaganny to jest wierny żonie, to mamy problem z listem do Tytusa, bo tam jest dwa razy użyte słowo nienagannie i nie w kontekście rodziny za każdym razem. Tylko raz w kontekście rodziny, a raz w kontekście picia, nie picia. To znaczy nie cudzołożnik w piciu. No bez sensu. Tam jest dwa razy użyte słowo nienaganny. Więc jak gdyby my pracujemy na tekście, ale również posiłkujemy się Tytusa, ponieważ one mówią o tym samym i się uzupełniają.
Tak, dokładnie.
I nie wolno o tym zapominać, że to są teksty, które się uzupełniają. Ewa, ja rozumiem, każdy ma jakieś przemyślenia, natomiast ja bym się modlił o to, żeby Grzesio jednak zastanowił się nad tym, pomyślał. I mam nadzieję, że to jeszcze na dobre wody wypłynie, więc módlmy się i prośmy Boga, żeby tą sprawę wyprostował, bo wolałbym, żeby tak było, a nie inaczej.
Dla mnie właśnie to, że jednak przy tej interpretacji to wszeteczeństwo i cudzołóstwo jest tu wprost przez Pawła wymienione, tak? W kontekście drugi werset z piątym, to jest to podane. No to jest okej. Okay. A jeśli tego nie ma, bo mąż jednej żony tego nie zawiera, tak? To ja byłbym taki bardzo zdziwiony, dlaczego tak ważnej kwestii odnośnie małżeństwa Paweł w ogóle nie wspomina o tym. Biorąc pod uwagę to, co już studiowaliśmy, do kogo pisze, w jakich czasach, gdzie no, tam były właśnie problemy w tych wszystkich Efezach, Koryntach i tak dalej. Z tą niewiernością, tak?
A mowa jest o tym na okrągło.
To mnie to, tak. To mnie
list
to
do Koryntian mówi, że jest jeden grzech tylko przeciwko ciału, to grzech, kiedy się łączysz z kobietą, która nie jest twoją żoną. To jest poważny grzech. Dlaczego? Bo nasze ciała, te ciała są świątynią Ducha Świętego. Więc jest to bardzo ważna kwestia. Tak tylko jeszcze dodam. Ewa napisała, interpretacja Grzesia jest niebezpieczna, bo ona pod płaszczykiem szczególnej pobożności wybranych nakłada na ludzi sidła i eliminuje prawdziwie pobożnych ludzi. No w pewnym sensie tak, dlatego że uniemożliwia...
Może tak się stać.
Do takiej sytuacji dojść. Więc jak gdyby... Tylko, że właśnie chodzi o co? Chodzi o to, żeby się modlić w tej sprawie, żeby Bóg dał mądrość każdemu, bo ja wierzę, że jeśli człowiek jest szczery przed Bogiem, to tak będzie. Jeśli nie jest szczery, to nic nie zobaczy. I nie oszuka Boga. Ludzi może oszukać, Boga nie. Ale ja chciałbym, żebyśmy w tekście umieli to zobaczyć. Dlatego ja chcę, żebyśmy pracowali na tekście generalnie cały czas. Więc mamy pewną koncepcję, którą teraz wam przedstawiłem. Moim zdaniem ona się opiera i jak gdyby zawiera się w piątym tym wersecie i trzyma się kontekstu nauczania jak gdyby z perspektywy całej Biblii. Więc ja się tej koncepcji trzymam i teraz czas pokaże, czy ona jest właściwa. Dalej będziemy studiować to, prawda? No, po prostu musimy, jak gdyby, coś przyjąć. Ta koncepcja się trzyma piątego wersetu. Więc mamy sytuację, kiedy mąż, jego oceniana jest jego postawa wobec żony, czyli wierność jej, szacunek. Formalne posiadanie żony nic nie mówi o postawie. To no, można
to
zapisać.
To słowo jeszcze, bo ja sprawdziłem to słowo... Hejku, już mówię. Który by dom swój dobrze rządził, tak? Rządził. Mm-hmm. I później znowu byłeś, gdyby kto nie umiał swego własnego domu rządzić. To słowo 42.91. Mm-hmm. Proistemi. Stać ponad kimś, stać na czele, przodować, rządzić, kierować. Tak? Czyli tak samo jak w domu odnośnie żony, i jakby i nie musimy tu wymyślać jakiejś teorii po studium małżeństwa, jaki mąż ma być w stosunku do żony, że nie chodzi, to już powiedziałeś, nie chodzi o władcze panowanie, masz mnie słuchać, koniec, kropka, bo wiemy, że nie o to chodzi, nie o takie przodowanie i nie o takie rządzenie, ale ma być, jest to samo słowo, tak, użyte odnośnie właśnie domu i odnośnie później Kościoła Bożego. To samo słowo.
I mamy werset, już idźmy teraz tym wobec rodziny, tak? Zaraz sobie za tydzień sobie przejdziemy, nieskłonny do bicia, niełakomy, niebrudny na zysk, tak? To sobie omówimy. Natomiast chciałbym jeszcze te dzieci dzisiaj omówić, bo mamy jeszcze pół godziny, chciałbym właśnie z tymi dziećmi, żeby już jak gdyby blokiem całym, blokiem.
Bo to się
tak?
wiąże z dziećmi.
I to przejdziemy dalej, bo w Tytusa mamy to razem wymienione, przeczytajmy jeszcze Tytusa, tak? Jeśli ktoś jest nienaganny, szósty werset. Mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwinione o hulaszcze życie lub niekarne. Tak? Mamy taką... Tam jest razem to wymienione, więc traktujemy to razem. Tu, że to jest tutaj podzielone, nie oznacza, że tutaj jest podzielone i inne zasady obowiązują biskupów. Te teksty się uzupełniają. Więc dobrze zarządzający własną rodziną. I teraz jaki on ma być w stosunku do dzieci? No, żeby być jakiś w stosunku do dzieci, to trzeba je mieć, przynajmniej jedno. Tak? Można rządzić jednym dzieckiem? Można. Tak. Dwoma można, trzema tak, można, czterema tak. można, tak? Tu chodzi o postawę, dobrze, czy ty potrafisz zarządzać, tak? Jeżeli masz żonę i dzieci, to masz już dwie osoby do zarządzania. Tak? Więc... zarządzający swoją rodziną, wychowujący w posłuszeństwie swoje dzieci. Popatrzmy, co te słowa oznaczają.
Tak. Trzymający dzieci w posłuszeństwie.
Rządzący własnym domem, Rafał sprawdził. Trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku. Zobaczcie, co te dwa słowa oznaczają. Posłuszeństwo i wszelki szacunek. Tak.
52, 90. Hypotagę. Podporządkowanie, poddanie się.
Tak. I to drugie? Szacunek, ten wszelki szacunek.
Mhm, jeszcze patrzę, gdzie jest użyty. Mhm. Pierwszy Tymoteusza 2,11 jest użyty. Mhm. Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelkim poddaństwem. To samo słowo.
Tak, tak. Podporządkowaniem się.
I drugie słowo. Uczciwością, tak?
Tak.
45,87.
W posłuszeństwie i wszelkim szacunku jest tutaj, tak? Tak, tam jest uczciwość.
Semnotes. Godność, powaga. Godność, powaga.
Czyli jakie te dzieci mają być w stosunku do ojca? Co ojciec musi pilnować? Czego?
Od czcigodny, święty, szanowny, wspaniały, szlachetny.
Co to mówi o postawie ojca wobec dzieci i dzieci wobec ojca? Popatrzcie na te dwa słowa. Kogo mają z szacunkiem traktować?
Ojca. Być posłuszny.
Czyli chodzi o postawę, żeby ojciec tak ma dzieci wychowywać, żeby one wykazywały taką postawę do rodziców, do ojca. One mają tego się uczyć. I to trzeba... Wiecie, to nie pies. Człowiek to nie pies, że się go wytresuje, nauczy się go pewnych komend. Człowiek musi...
z proces.
Zostać wychowany w ten sposób. zobaczmy teraz Tytusa.
No właśnie.
Tam też jest więcej jeszcze użyte i też chciałbym, żebyśmy to zobaczyli, prawda? Mający dzieci wierne. Co to znaczy wierne? Bo niektórzy uważają różnie, tak, że to chodzi o to, że wierzące muszą być. Że muszą być dzieci, które w Boga uwierzyły.
A to wierne.
Tak, że muszą być zbawione dzieci. Tutaj. Niektórzy tak uważają. Wierne, tak.
Który to werset?
Szósty.
1:6. Dzieci wierne mający. Wierne. 41:03. Pistos, który może oznaczać kilka rzeczy. Wierny, zaufany, godny zaufania, prawdziwy, wierzący, mający wiarę również.
Tak.
Ale pierwsze znaczenie to jest wierny, zaufany.
Ale może oznaczać i to,
tak.
I to. Więc teraz interpretacja tego fragmentu musi być dokonana w kontekście tego, co jest dalej. Tak? Bo żeby dalej było coś o Panu Jezusie, no to mamy, że wierzące.
Mhm. To jest to samo słowo, przepraszam, które na przykład jest użyte, patrząc już na Tymoteusza. 3:1. Mhm. Wierna jest ta mowa.
Prawdziwa.
To samo
wierna
słowo.
Jest ta mowa, tak. Więc może
tu
być...
już nie tłumaczą. I nie wierząca jest ta mowa.
Wierząca, w Pana Jezusa jest ta mowa, tylko ona jest wierna, prawdziwa.
Wiarygodna.
Jest prawdą, tak? Więc kontekst nam determinuje, o co chodzi. Czy chodzi o wiarę w Pana Jezusa, czy chodzi o inny aspekt, bo to słowo oznacza wiele. I teraz popatrzmy sobie, co jest dalej.
A przepraszam, i jeszcze to słowo jest użyte, to bardzo ważne, też w Tymoteusza, w 3:11. Żony także niech mają poważne, niepotwarliwe, trzeźwe, wierne we wszystkim. Też to samo słowo.
Właśnie. Wierne we wszystkim. I tam kontekst we wszystkim wierne. Czyli jak gdyby już kontekst we wszystkim też determinuje, czy chodzi o wiarę w Pana Jezusa, czy można być wiernym Panu Jezusowi we wszystkim, czy chodzi o wierność komuś, bo one są żonami. Teraz kontekst determinuje, ale dojdziemy do tego spokojnie. Tam też będziemy się opierać na kontekście. I teraz popatrzcie. 6 werset mówi: wierne, nieobwinione o hulaszcze życie lub niekarność. Niekarność. Czyli w kontraście do wierności jest hulaszcze życie i niekarność. Komu niekarność? Co czytamy w Tymoteusza? Komu miały być posłuszne?
No, wydaje się, że rodzicom, no.
Zobaczmy sobie Efezjan 6:1-4. Znowu sięgamy do Efezjan. Ja uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że w Efezjan jest klucz do zrozumienia tego, co ma się tu dziać.
Dzieci, bądźcie posłuszne waszym...
Który werset?
6:1-4.
6:1-4, tak.
Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe. Czcij swego ojca i matkę. Jest to pierwsze przykazanie z obietnicą. Aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i napominaniu Pana.
W karności komu?
Dla Pana.
Napominaniu dla Pana, ale...
Nie w karności.
Komu mają być dzieci?
Napominaniu Pana.
Komu mają być posłuszne dzieci? Bo w ten sposób co okazują? Szacunek Bogu. Tak jak żona...
Dzieci, bądźcie posłuszne waszym dokładnie, rodzicom.
Dokładnie. Dzieci Panu. Mają być posłuszne rodzicom. I teraz ten ojciec ma wychowywać tak dzieci. Więc... W kontraście jest co? Obwinione o życie hulaszcze i niekarność. Czyli mogą być dzieci posłuszne albo nieposłuszne, bo ojciec je jak wychowuje? Żeby były hulaszcze i niekarne? Nie. On je wychowuje, żeby żyły moralnie i były karne, czyli posłuszne dyrektywom. Tak? Więc w kontraście mamy hulaszcze życie i niekarność. Albo wierne. Więc jeśli będą hulaszcze życie, to czemu będą niewierne?
No, temu...
Komu?
Tym wartością, która...
Dobrze. Przykład. Macie dzieci, nie? I wy im mówicie, chłopcy, macie tak i tak żyć. To jest dobre, to jest niedobre. Tak? I chłopcy są wierni temu, co wy mówicie, tak mówicie. No oni tak czego się trzymają. Albo oni po prostu zaczynają chodzić w poprzek swoimi drogami. Zaczynają prowadzić niewłaściwe życie, tak? Są wierne dalej poleceniom rodziców? No nie. Teraz pytanie, co się z tym zrobi? Tak? Bo łatwo jest kierować kimś, kto i tak jest posłuszny. Więc czym on się wykazuje? Czym taka osoba, która ma dzieci jak w zegarku chodzą? Nie trzeba ich nawet nic mówić. Czy ona może się wykazać? Czym? Jeżeli ona nie ma czym się wykazać, bo wszystko jest...
Wszystko jest okej.
Okej. On nic nie musi robić. W kościele też tak nie ma, bo czytamy, co się działo w kościołach, że trzeba było napominać. Dalej jest napisane. Zamknąć usta tym, którzy źle mówią. Żeby wszyscy byli w porządku, to po co te polecenia? Okazuje się, że było źle. I właśnie dlatego ten człowiek miał zapanować nad tym. On miał pokazać, że on w domu panuje nad tymi dziećmi i w kościele zapanuje, jak trzeba będzie zrobić porządek. Więc jeżeli te dzieci byłyby wierzące w Pana Jezusa, to w czym problem z ich wychowywaniem?
Żaden.
Ale jeżeli to są dzieci, które mają... Tu nie chodzi o wierność Panu Jezusowi. Ja nie twierdzę, że, one, że teraz biskup musi mieć nieodrodzone dzieci. Ale nie o tym jest tu mowa. One mogą być wierzące w Jezusa, one mogą być niewierzące. Nie o tym jest mowa. Jest mowa o czym? O wierności w odniesieniu do czego? Z listu... Patrzcie na list do Tymoteusza. No on ma wychowywać, kierować, tak? I teraz one mogą okazywać posłuszeństwo, tak? Albo okazywać nieposłuszeństwo, tak? I teraz jest napisane, żeby nie były oskarżone o co? O hulaszcze życie i niekarność. Mówimy o tym, kiedy te dzieci gdzie są? Mają po 40 lat i żyją własnym życiem? One są w domu. Pod opieką ojca. Tak? No możemy dzisiaj mówić tak, 18 lat to dzisiaj mamy 18 lat. Kiedyś tak nie było. Kiedyś dzieci, które były w domu, wychodziły z domu, kiedy mogły się same utrzymać. Ale mówimy o sytuacji, kiedy te dzieci są w domu, tak jak żona jest w domu. I ten człowiek to jest familia i on jest głową w tej rodzinie i on zarządza tą rodziną. One są pod jego kuratelą. I kiedy są nieposłuszne, to on je dyscyplinuje. One będą chodzi tutaj nie o to, że one są formalnie, teraz wam mówię też pewną interpretację, bo byśmy powiedzieli, no, ale jeśli ktoś ma syna, który, nie wiem, ma 17-18 lat, poszedł i coś ukradł. No i teraz ten człowiek już musi zrezygnować z biskupstwa. Czy o to Pawłowi chodzi? Popatrzcie na kontrast. Wierne, nieobwinione o hulaszcze życie i niekarność. Tymoteusza pierwszy. Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku, on je tak trzyma.
Bardziej chodzi tutaj nie o postawę dzieci, chociaż, ale o ojca jako wychowawcę tych dzieci.
Chodzi o to, co on robi, kiedy te dzieci stają się nieposłuszne. Czy on potrafi nad tym zapanować? Bo teraz tak, byśmy powiedzieli...
To słowo znaczy niepoddany, niepodporządkowany, wolny, nieposłuszny, niekarny.
Robi co chce.
Ten dzieci robi.
I nikt go nie dyscyplinuje. Tu jest problem, czy ty potrafisz opanować to. Rozumiecie? Czy ty potrafisz to ogarnąć? Czy ty będziesz potrafił to w kościele ogarnąć? Bo nie chodzi o to, że jak ktoś został biskupem i ktoś w zborze zgrzeszył, on mówi, słuchajcie, składam rezygnację. Bo Paweł by dawno już rezygnację złożył.
Absurd.
Paweł już dawno powiedział, słuchajcie, ja się wypisuję, wy się mnie nie słuchacie. Paweł mówi, z łzami płaczę, a wy robicie po swojemu. Czy Paweł poniósł porażkę? Nie. Więc jak gdyby inne fragmenty pokazują, że nie w tym rzecz. Tu cały czas chodzi o to, czy ty będziesz umiał ogarnąć ludzi w zgromadzeniu świętych. Kiedy będzie trzeba coś zrobić konkretnego. Kiedy będzie trzeba zamknąć usta, jak mówi Tytus, tym, którzy do Tytusa Paweł, tym, którzy się przeciwstawiają zdrowej nauce. Czy ty będziesz potrafił to ogarnąć? To nie znaczy, że on nagle się zmieni. Tylko czy ty będziesz potrafił to ogarnąć i powiedzieć, nie, ma być porządek tutaj.
A mogę wtrącić tutaj, bo akurat ostatnio czytaliśmy pierwszą Samuelową. Powiedz, Wiktor, jak?
Że Heli...
Co tam się stało?
Heli nie wychowywał tych dzieci, nie napomniał. Znaczy napomniał ich, były, ale nie ukarał.
Te dzieci były posłuszne czy nieposłuszne synowi?
I nie ukarał Heli.
A co zrobił?
Tylko upomniał, że nie tak, ale i żeby tak nie robił.
A co Bóg na to?
Żeby ukarał.
Bóg zaakceptował to jego takie napomnienie?
Nie.
Co tam się stało? Dwóch? Powiedział Bóg, że odbierze życie. Dwóch. Prawda? Czyli kara była za to wszystko o wiele większa dla całego domu Helego niż to, co zrobił Heli. Czyli studiowaliśmy to kiedyś. Teraz mi się przypomniało, no bo czytaliśmy.
Trzeba jeszcze dodać, że to byli dorośli faceci, którzy mieli żony. Tak,
właśnie.
A Heli był arcykapłanem i nic z tym nie zrobił.
Bo też czasy trochę były
i chodzi o kapłanów i arcykapłana.
Tak. Często szybciej w ogóle z domu wychodzą i tak dalej. Natomiast ta historia pokazuje, że Bóg oczekiwał właściwej postawy od Helego. Gdyby Heli jako ojciec zareagował właściwie z całą surowością, bo ich grzechy tam wymienione były straszne. Ich grzech był wielki przed Bogiem, tak jest tam napisane. Gdyby zareagował stanowczo, byłoby inaczej, ale nie zareagował. Powiedział nie tak, drodzy synkowie, ale to było zdecydowanie za mało. Jego postawa była niewłaściwa.
Nie tylko jako ojca, ale też arcykapłana. Dlatego, że on nie mógł zmienić postawy tych ludzi, ale mógł ich odsunąć od służby kompletnie. Tak. I to było, od tego Bóg oczekiwał.
Ja to powiedziałem właśnie. Tego nie ma napisane w tekście, ale pewnie tak. No. Tak. Bo jak tacy synowie mogli cokolwiek tam robić? Powinni być odsunięci natychmiast.
Więc on nie potrafił tego ogarnąć jako ten, który był arcykapłanem i ojcem. To jest bardzo dobry przykład, który pokazuje, że nie ogarnął tego, nie zrobił tego, co trzeba i konsekwencje były straszne.
I nie tylko dla synów były konsekwencje, ale dla niego, również,
dla całej rodziny, dla całego domu. Więc podsumowując tutaj, jeśli popatrzymy na kontekst, to jak gdyby dzieci wiążą się z postawą ojca. Czyli jak gdyby nie dzieci są tutaj jak gdyby kluczem, ale postawa ojca, który chce być biskupem wobec dzieci i żony, czy on potrafi zapanować nad tym i czy jest przykładem zarówno dla żony, w tym co żonie, i dla dzieci. Bo jeżeli one hulaszcze życie prowadzą, no to on jakie musi? One chciałyby prowadzić, to on co musi pokazać? Że to jest złe, bo ja tak nie żyję. Więc cały czas musimy patrzeć na klucz. Jak ty zarządzasz domem i jaka jest twoja postawa wobec do rodziny? Czy ty pozwalasz dzieciom robić, co chcesz? Nie, czy ty panujesz nad tym i w domu obowiązują pewne zasady? Oczywiście dzieci mogą sobie potem robić, co chcą, jak dorosną, ale w tym domu obowiązują pewne zasady. Dzisiaj ludzie przymykają wiele rzeczy na rzeczy, co się w domu dzieje. Sodoma Gomora się w domach dzieje. Dlaczego? Bo rodzice na to pozwalają. I dzieci żyją w nieformalnych związkach. Dlaczego? No bo muszą się wypróbować. Gdzie żyją? Pod dachem rodziców. Tak się dzieje w świecie. To jest niemoralne życie. Niekarność. Natomiast ten człowiek ma pokazać, że u niego w domu tego nie ma. Dlaczego? Bo jeśli ty w domu to masz, to w kościele tak będzie. Ty same zasady będą. Paweł mówi, wbiliście się w pychę zamiast takiego wykluczyć. Dlaczego? Bo oni dopuścili do takiej sytuacji. Nie wywiązali się ze swojego zadania jako biskupi.
Mi się wydaje, że właśnie taki ojciec, tak, to też omawialiśmy bardziej szczegółowo podczas studiów małżeństwa, on nie może spowodować, że czy żona, czy dzieci, wiecie, bo on teraz je wychowuje tak jak trzeba, to one będą bez grzechów. No, nie ma takiej możliwości, dlatego że one i dzieci, i żona żyją w ciałach. Bo teraz może żona być, bo różne warianty, tak? Żona może być wierząca, a może być niewierząca. Tak? Jak jest wierząca, no to mniejszy, zupełnie inna sytuacja. Ale jak jest niewierząca? Ale jakie on ma standardy? Czy on przyzwala po prostu na takie i takie zachowania? Czy on nie przyzwala na to? Tak? Czy żona jak zechce, to po prostu idzie sobie na dyskotekę, bo jest niewierząca i robi sobie co chce. I on mówi, a ona jest niewierząca, może robić co chce, tak? Czy też nie? Czy on wprowadza pewne zasady, zajmuje się domem tak, jak Trzeba. Chodzi mi o to, że nie chodzi o wyeliminowanie grzechu całkowicie, tylko o postawę jego, czy on w ogóle do tego dąży. I pamiętajmy, że to jest proces. To się wszystko kształtuje latami nieraz. A gdy dojdziemy, zobaczcie, bo to się wszystko, ja tak trochę wyprzedzam, ale tu jest nieświeżo nawrócony, tak? Nie,
zaraz do tego dojdziemy.
Nie nowotny, bo to się tak razem z tym wiąże. Tak. Nie mówimy o człowieku, który dopiero co. Czyli tę postawę już powinno być widać względem żony i dzieci przez jakiś
dawna,
czas.
Przez człowiek wierzący.
Przez jakiś czas, a nie przez 3 dni, tak?
Dokładnie. Więc mamy do czynienia tutaj z sytuacją, kiedy on ma pokazać, że panuje nad domem, tak? Że zarządza nim we właściwy sposób, zarówno w sytuacjach, kiedy ktoś jest posłuszny, jak i w sytuacjach, kiedy ktoś jest nieposłuszny, bo o to chodzi w prowadzeniu kościoła.
Tak.
Tu nie jest tak, że wszyscy pod linijkę.
Tak.
On musi się sprawdzić w konkretnej sytuacji. I listy wszystkie apostolskie pokazują, jakie się rzeczy działy. Więc twierdzenie, że on tu ma pilnować i prowadzić dzieci, które zawsze są posłuszne, no nijak się nie trzyma kontekstu, bo kościół nigdy, wierzący nigdy nie są jak pod linijkę wszyscy. Tu nie potrzeba wtedy pasterza, sami sobie się wychowują. Pasterz jest potrzebny tam, gdzie owce się potrafią rozproszyć. I pasterz je trzyma razem. Więc jak gdyby patrząc na to, co on ma robić, bo jest napisane, zobaczcie, wracamy z powrotem do Tytusa, do Tymoteusza. Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o Kościół Boży?
Ciągle wracamy do 5 wersetu.
Ta sama zasada. Tu jest nieposłuszeństwo, co ty zrobisz? Tu jest nieposłuszeństwo, co ty zrobisz? Ale nieposłuszeństwo musi się pojawić. Bo wtedy, jeżeli ty tu to ogarniesz, to i tu ogarniesz, da Bóg. Więc nie mamy do czynienia z dziećmi, które, wiecie, w 100% wszystko chodzą pod linijkę, bo to nie to wynika z kontekstu.
Jeśli ty w domu nic nie robisz z tym, to jaka gwarancja, że ty w kościele cokolwiek będziesz z tym robić?
Chodzi o to, że dzieci robią, co chcą, są oskarżone o...
Hulaszcze
życie, a ty... Ja je tak kocham, że nic nie będę mówił. To się nie nadajesz na biskupa. Po prostu się nie nadajesz. Rozumiecie?
Tak.
I to mi wynika z kontekstu. O taką kwestię. Więc nie ma tu mowy, że nie jest mowa o dzieciach wierzących, chociaż mogą być takie. Nie ma sprawy. Ale chodzi o postawę, kiedy ktoś okazuje nieposłuszeństwa, ty potrafisz to ogarnąć. Jesteś przykładem zarówno dla żony, jak i dla dzieci. Nawet jeśli żona jako słabszy rodzaj niewieści coś robi nie tak, ty jesteś w stanie opanować to i dać dobry przykład. Jesteś wierny żonie, okazujesz jej szacunek, dzieci nie zasmucasz. Pamiętacie, co to jest to niezasmucanie? Wydawanie dyspozycji, mówienie rzeczy, które nijak się mają grożenie czymś i potem nie wyciąganie konsekwencji. Dzieci głupieją, nie rozgoryczasz dzieci, one głupieją, nie wiedzą, jak mają w końcu robić. To można to, czy nie można, mówił, że zrobi, nie zrobił i to jest zasmucanie dzieci swoją niewłaściwą postawą. Nie chodzi o to, że dziecko, nie wiem, zgrzeszyło, tak, bo coś tam okazało nieposłuszeństwo i teraz ty je skarciłeś, ono smutne takie. No to tego nie zasmucaj. No wiemy, że nie o to chodzi, tak? Bo one zawsze będą niezadowolone, jak im się pokaże, że zgrzeszyły. Nie o takie zasmucanie chodzi. Chodzi o to, że ty swoimi decyzjami wprowadzasz zamęt. Że te dzieci, no głupieją, mówimy tak po ludzku, tak? I są zasmucone, bo one nie wiedzą, jak mają żyć. Bo ty raz tak, niekonsekwencje. I przypominam, że to wystudiowaliśmy. Też chyba pamiętacie, że mniej więcej o
a
tym...
A nie, jak się jeszcze jedną taką ciekawostkę powiem. Jak właśnie patrzę się na Słowo Boże, nawet z dziećmi razem, tak? Co zrozumieją, to zrozumieją, ale sporo rozumieją. Zwłaszcza jak ma się już 12 lat, to się już sporo rozumie. Bardzo dużo nawet. I była lektura szkolna Ania z Zielonego Wzgórza i tam gdyby Wiktor do mnie mówi, o zobacz, bo tamten, ten tam ojciec, czy to był wujek, tak, zobacz, on tam nie każe, on taki jest dobry, prawda? Ja mówię, a czy ta Ania zrobiła dobrze, czy źle? No źle. Zasługiwała na nagane, czy nie? No zasługiwała. I zobacz teraz Wiktor i Artur, tak, razem patrzyliśmy, zobaczcie, odnośnie tego Helego. wróciliśmy. Jak Bóg podszedł do tego. Bo ten Heli zachował się tak w stosunku do nich, tak
łagodnie.
Łagodnie. Wystarczyło? No nie, ja mówię, widzisz? I w tym rzecz właśnie ojca, który wychowuje dzieci, ojca i matki, tak? Ale na ojcu ciąży jeszcze największa odpowiedzialność tutaj, żeby umieć po prostu nad tym zapanować i odpowiednio dozować karami i nagrodami, kiedy trzeba, tak?
Ale sankcje trzeba
bo
wyciągnąć.
Odpowiedzialność jest przed Bogiem. Bo odpowiedzialność jest przed Bogiem. Kto tego nie wie, wydaje mu się, że dobrze postępuje względem dzieci, a wyrządza im krzywdę.
Więc podsumowujmy teraz to, co już tu mamy. Więc mamy tak. Postawa, ta osoba, która chce być biskupem, która chce, zaznaczam, chce. Nie to, że przyszli poprosili, słuchaj, chcemy, żebyś ty był u nas biskupem. Nie. On chce być biskupem. I teraz rozpoznanie go, czy on jest rzeczywiście Bożym sługą, ma kilka aspektów. Patrzymy na jego cechy osobiste, na to, jak potrafi zarządzać, tak? Czy będzie potrafił ogarnąć Kościół Boży. Jakie jest jego Boże namaszczenie, tak? Czy Bóg daje mu do tego umiejętność, tak? I czwarte, jak świat go ocenia. Więc teraz mamy podsumowanie tej rodziny, tak? Nienaganny w kwestii rodziny. Więc podsumowujemy to. Co możemy powiedzieć o tym, że jest mężem jednej żony?
Jest w kwestii potrafienia. Jest jej wierny, jest w porządku, jest nienaganny w stosunku do swojej żony.
W postawie.
Nic mu nie można po prostu zarzucić.
Jaki jest w stosunku do dzieci? No ma dzieci, tak? Chodzi o fakt posiadania? Czy? No on jest potrzebny, no bo, ale nie on jest na pierwszym miejscu. Postawa jest tutaj determinująca. Tak? Czyli jaki ma być w stosunku do tych dzieci?
Jak je wychowuje? Jak się odnosi wtedy, kiedy są nieposłuszne?
I kiedy są posłuszne, tak?
Jest przykładem.
Tak, jest przykładem, tak? Jeśli ktoś zaniża poziom, on go trzyma. Potem można rozpoznać...
Nie, moim zdaniem nie dopuszcza. On nie dopuszcza do tego, żeby dzieci prowadziły hulaszcze życie. No bo słuchajcie, no bo to... Jeżeli mówimy o dzieciach i to jeszcze teraz patrząc jak gdyby na nas tutaj, no wy wyobrażacie sobie coś takiego, że raptem dziecko, niech ono ma lat 12 czy 15, tak? I ono zaczyna prowadzić płaszcze życie, a z wychowaniem w domu jest wszystko w porządku?
No nie, to się nie trzeba.
To jak? Ty masz władzę nad tym dzieckiem? Możesz mu jeszcze czegoś zabronić? Czy ty już doprowadziłeś do takiego stanu, że ty już takiemu 15-latkowi nic nie zabronisz? Bo on trzaska drzwiami i wychodzi. Hola, hola. Nie tak. To znaczy, że już były problemy, moim zdaniem, przez kilka ładnych lat. Aż doszło do tego, że ty już nad takim 15-latkiem nie masz żadnego panowania. Będzie hulaszcze życie? Będzie. Pytanie wtedy, skąd to się wzięło? Wtedy inni, oceniając to, powinni się zastanowić, skąd to się wzięło? Dlaczego ten, załóżmy, ten 15-latek prowadził hulaszcze życie? Dlaczego? Czy dlatego, że był właściwie wychowywany w domu przez rodziców i przez tego ojca, o którym mówimy? Czy wręcz odwrotnie? Czy to wychowanie nie było właściwe? Bo to hulaszcze życie z czegoś się bierze.
Tak.
No a jeżeli jakby pojawia się taka sytuacja nieposłuszeństwa dzieci, no to
na ten
jak on...
Czy chodzi tutaj o jednorazowe nieposłuszeństwo, czy o stan zastały, ciągły, tak?
Mówimy o hulaszczym życiu, czyli to dziecko robi tym, co
tak,
chce.
To jest stan ciągły. Ono robi co chce, a ty na to pozwalasz.
Nie potrafisz zapanować.
Nie mówimy o sytuacji, kiedy coś się wydarzyło, ty to opanowałeś, tak? I nie pozwalasz na takie rzeczy. One mogą się powtarzać, ale ty wciąż to panujesz, kontrolujesz i nie pozwalasz. A czym innym jest stały stan? Więc mówimy tu o stałym stanie. Dlaczego? Bo on jest kontrą, kontrastem do wierności nakazom rodziców.
Wtedy ktoś mógłby powiedzieć, twoje dziecko zrobiło coś złego, zgrzeszyło. Czy ty wiesz o tym w ogóle? Bo może być, że nie wiem.
Nie, tak? Nie wiesz, co się dzieje w domu w ogóle.
Mój syn, nie wiem, pobił kogoś w szkole, ja o tym nie wiem, dowiaduję się od ciebie. Co z tym zrobię? Co z tym zrobię dalej?
Wojtek pisze, nie chodzi o jednorazowe nieposłuszeństwo, ale o notoryczne nieposłuszeństwo. Tak, właśnie o tym
hulaszcze
mówimy.
Dobrze? Życie, no to
hulaszcze życie.
Właśnie...
Hulaszcze życie, nie pojedyncza hulanka, tak? Tylko hulaszcze życie. On trwa, ty nic z tym nie robisz. Bo ty tego nie ogarniasz po prostu. To tak będzie w kościele. Ludzie będą robić co chce i ty tego nie ogarniesz. Więc o to chodzi. Więc podsumowanie. W mężu jednej żony i postawie wobec żony właśnie tej i dzieci, chodzi o co? Jak traktuje żonę i dzieci, tak będzie traktował. Jak panuje nad żoną i dziećmi, tak będzie panował. Jaki jest w stosunku do żony i dzieci, taki będzie w stosunku do kościoła. I teraz musisz tu popatrzeć, więc będziesz widział to, co jest tam. I bardzo fajny przykład jest taki, kiedyś jeszcze też słyszałem, Kasia też, może nie do końca, ale bardzo fajny. Mądry. Jeden tam z wykładowców, kiedy jeździliśmy na takie studium, mówi tak, jak on sobie wybierał żonę, on zobaczył dziewczynę, podobała mu się. Ale to nie wszystko, on mówi. Ona była dla mnie bardzo miła. Ale ja patrzyłem na to, jaka ona jest w stosunku, tak dobrze Kasia mówię, to on patrzył na nią, czy ona na niego? Czy ona na niego? Już nie pamiętam. On na nią. On mówi, ja patrzyłem, jaka ona jest w stosunku do ludzi, na których jej nie zależy. Bo tam prawda z niej wychodziła. I zobaczyłem, że traktuje ludzi dobrze bez względu na to, kim są. Jest kulturalna, grzeczna. I to zaważyło na tym, że zdecydowałem się pójść i powiedzieć, że interesuje się nią, chciałbym się z nią ożenić. On ją obserwował, jaka jest w stosunku do ludzi, na których... Bo mówi, taka będzie dla mnie za 10 lat. Minie ten moment emocji i tego pożądania i ona mówi, będzie taka dla mnie. Więc mówi, ja patrzyłem, jaka ona jest. Bardzo mądre, słuchajcie. Bardzo mądre spostrzeżenie. I tak samo jest tu. Jaki ty jesteś w rodzinie, taki będziesz tu. Możesz mówić, że będziesz super. Tylko mowa. To można zweryfikować. A można zweryfikować kiedy? Kiedy ktoś ma rodzinę.
Więc my... Jeśli by kto nie umiał swego własnego domu rządzić, jakoż pieczę będzie miał o Kościele Bożym?
To jest werset kluczowy do zrozumienia jednej żony i dzieci wiernych. Komu wiernych i czemu wiernych? Wiernych rodzicielskim nakazom, bądź niewiernych i żyjących jak chcesz, bo ty mu nic nie mówisz. Dobrze, na dziś kończymy, słuchajcie. Za tydzień, jak Bóg pozwoli, powiemy sobie o tych osobistych zasadach moralnych. Wrócimy, będziemy mówić, możecie sobie sprawdzać jeszcze to, czujny, trzeźwy, przyzwoity o innych aspektach nienaganności. Będziemy je rozważać, tak? Ale to wciąż będziemy mówili o formach nienaganności, czyli ta nienaganność przejawia się pewnymi kwestiami, pewnymi zachowaniami, tak? Także na dziś kończymy, słuchajcie, i jak Bóg da, to się za tydzień spotkamy. Jeżeli się pojawią jakieś pytania lub przesłuchacie, lub notatki, coś wam nie będzie grało, słuchajcie, zawsze możemy jeszcze to jak gdyby dodatkowo skomentować.